Pisał się, kochani, rok 1957, kiedy na ekrany kin europejskich wszedł głośny film, potem jak się okazało bestseller skandynawskiego reżysera, wybitnego reżysera Istvana Bergmana, zatytułowany Siódma pieczęć. Historia tego filmu przenosiła widza w czasy wczesnego, głębokiego, mówimy, średniowiecza. Oto w czasie wypraw krzyżowych umęczony rycerz po kilku latach wojaczki, po kilku latach wojen, w towarzystwie swojego wiernego giermka wraca wreszcie do domu. Zatrzymują się nad brzegiem morza na nocleg. Rozbijają obóz, a wtem z oddali brzegiem morza idzie przedziwna postać ku nim. Z pozoru wygląda jak kobieta, ale właściwie ma zasłoniętą twarz, a właściwie to nie ma twarzy. Nagle morze zaczyna się burzyć, które było przed chwilą jeszcze spokojne, wyciszone. Konie zaczynają się wyrywać, uciekać. Wystraszony giermek również ucieka, zostaje tylko sam rycerz. Okazuje się, że tą postacią, tą kobietą, która zmierzała z zasłoniętą twarzą, twarzą zasłoniętą potężnym welonem, jest śmierć. Wreszcie cię odnalazłam, mówi do rycerza. Jesteś mój. Już mi nigdy i nigdzie nie uciekniesz. Należysz do mnie. Ten rycerz, próbując ratować własne życie, proponuje śmierci grę, partię szachów. A tak jego zdziwienie się zgadza. Jeśli wygram, mówi rycerz, darujesz mi życie. Jeśli przegram, ty wygrasz moją śmierć. I rozpoczyna się przedziwna partia szachów, której stawką jest ludzkie życie. Ale już po kilku posunięciach figur rycerz doskonale znający się na szachach widzi, że nie ma jakichkolwiek szans. Uderza pięścią w szachownicę, przewala wszystkie figury i zdruzgotany, z rozpaczą krzyczy: dlaczego mnie oszukałaś? Dlaczego mnie oszukałaś? Od samego początku było jasne, że nie mam z tobą jakichkolwiek szans. Od samego początku było wiadomo, że nikt ze śmiercią jeszcze nie wygrał. Kochani, kiedy dziś przychodzimy o poranku zmartwychwstania, który łączy się z nocą, tą błogosławioną nocą, przedziwną, cudowną nocą, wielką nocą, jakże nie na czasie, jakże śmiesznie, jakże banalnie wydają się być te słowa, kiedy przychodzimy i widzimy pusty, chrystusowy grób. Jakże zupełnie niepoważne, nieprawdziwe, będące zupełnym jakimś nieporozumieniem są te słowa. Ze śmiercią jeszcze nikt nigdy nie wygrał. Chwilę temu, bo to jeszcze można liczyć na godziny, to wydarzenie, z tej oto ambony, z tego ołtarza padły słowa najpiękniejszej pieśni o zmartwychwstaniu, o zaiste błogosławiona noc. Noc, w której niebo łączy się z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Noc pełną łaski radzi się ziemi, opromieniona tak niezmiernym blaskiem. Albowiem uzdrawiająca siła tej nocy, jak słyszeliśmy, oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść i ugina wszelkie potęgi. To właśnie o tej wielkiej, błogosławionej nocy, która kończy się, a właściwie nie kończy się, bo będzie trwała przez najbliższy tydzień, przez oktawę Wielkiej Nocy, jak się uczymy, jak czcimy te wielkie wydarzenie. O tej właśnie wielkiej, błogosławionej nocy. W starych proroctwach było napisane, że noc jako dzień zajaśnieje, albo w innym miejscu, że noc będzie prawdziwym światłem i radością. A my, kochani, którzy przyszliśmy w ten poranek zmartwychwstania, My właśnie tej wielkiej, błogosławionej nocy, Wielkanocy mówimy, jesteśmy świadkami i strażnikami. Tak, strażnikami, ale pustego grobu. Zazwyczaj jest tak, że pilnuje się czegoś, co jest w środku, żeby ktoś czegoś nie zabrał. My mamy pilnować pustki, mamy pilnować, aby ten grób zawsze był pusty, żeby tam się nic w środku nie znalazło. Mamy być strażnikami, świadkami pustego grobu. Strażnikami dnia, strażnikami poranka zmartwychwstania 2012 roku. I mówię to wszystko, kochani, do was, którzy nie jesteście tutaj przypadkowymi ludźmi, przypadkowymi wędrowcami, którzy przechodzili obok świątyni, paliło się światło, dzwoniły dzwoni, żeście po prostu zaszli sobie zobaczyć, co się dzieje. Ale mówię to do was, drodzy, którzy przyszliście tutaj nie przez przypadek, nie dlatego, że tak wypadało, nie dlatego, że tak świętują tak zwani porządni ludzie Wielkanoc. Ale mówię to do was tak, jak mówił przed chwilą w Dziejach Apostolskich do swoich słuchaczy święty Piotr. Mówię to do was, kochani, którzy znacie doskonale sprawę Jezusa z Nazaretu. Mówię to do was, którzy doskonale kojarzycie to całe wydarzenie wielkanocne, którzy znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, który przeszedł przez ziemię, uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła i którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Mówię to, kochani, do was, którzyście nie przyszli, tak jak mówię tutaj przypadkiem, albowiem liturgia tej błogosławionej, świętej, wielkiej nocy, Wielkanocy, rokrocznie jest czasem, kiedy przegrywa morderczyni człowieka, a więc śmierć. Jest czasem, kiedy pęka grób. Jest czasem, kiedy łamią się piłatowe pieczęcie i wschodzi słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, nasz Pan, zmartwychwstały. To wszystko jest treścią tej wielkiej, błogosławionej nocy. Wielkanoc bowiem, poranek wielkanocny kończy jedną z dwóch przedziwnych, niesamowitych, nie do podrobienia nocy w historii, w życiu chrześcijanina. Nocy czuwania, nocy radości, nocy, które przynoszą pokój, nocy niosących człowiekowi wieczne życie, szczęście, a nade wszystko zbawienie. Wielkanoc to jedna, jak mówiłem, z dwóch takich nocy. Gdy sen człowieka odchodzi na bok, kiedy zastanawia się wszystkie sprawy, kiedy przychodzi się albo w środku nocy do świątyni, aby już tam się cieszyć tą radością, aby być świadkiem rodzenia się tego wszystkiego, albo przychodzi się o poranku, albo w dzień wielkanocny, w dzień zmartwychwstania, aby potwierdzać i utwierdzać tę prawdę rokrocznie i na nowo. Mimo zmęczenia, trosk, kłopotów, niepowodzeń, mimo braku nadziei czasem. A w sercach wszystkich wypełnione są wtedy niesamowitą radością czuwania i oczekiwania. Jeśli by szukać tych nocy, to pierwszą jest ta grudniowa, noc Bożego Narodzenia, kiedy Słowo staje się ciałem, kiedy wyrywa nas to wszystko z ciepłych pościeli, kiedy przychodzimy z naszych domostw do zimnych czasami kościołów, do świątyń, aby być świadkami narodzin Słowa. I druga noc, właśnie ta wielka, błogosławiona, to ta nasza, ta obecna, ta dzisiejsza, która kończy się porankiem zmartwychwstania. Noc, w której uczestniczymy. Noc czekania na chwilę, kiedy rozerwie grobu pęta ręka święta, alleluja, jak będziemy śpiewać pewnie nie raz w wielkanocnych pieśniach. Noc cudów i dziwów, wielka, błogosławiona noc. Noc, która jako jedyna, która była godna ujrzeć chwałę, godzinę i porę zmartwychwstania Chrystusa. Noc pobożnych niewiast, spieszących skoro świt, z pachnidłami, z maściami, z wonnościami do grobu. Noc aniołów, którzy z hukiem będą odwalać kamień od grobowca. Noc Piotra i Jana, zadyszanych i biegnących do grobu, żeby zobaczyć, co tam się w ogóle wydarzyło. Noc zapłakanej Marii Magdaleny, która dzisiaj poleciała, pobiegła oznajmić, powiedzieć o tej niesamowitej nowinie apostołom. Marii Magdaleny, która jak pewnie usłyszymy w tych opowieściach o zmartwychwstaniu. Zapłakana spotka Chrystusa i znowu pomyli go z ogrodnikiem, mówiąc: Panie, gdzie go położyłeś, to ja go wezmę. A on jej powie: Mario, to ja jestem. I wtedy oczy jej się otworzą, powie: Rabuni, tak, to ty, nauczycielu. I będzie znowu biegła do uczniów, żeby mi o tym wszystkim powiedzieć. Będzie to noc tych wszystkich pobożnych niewiast, które będą biegły o świcie do apostołów, wyrywając ich z wieczernika, zmuszając do tego, aby i oni stali się świadkiem pustego grobu i świadkiem tajemnicy. Będzie to noc palącej się ze wstydu rzymskiej straży, wówczas najpotężniejszego wojska świata, które będzie w popłochu uciekać spod grobowca. Będzie to znowu noc, dzień, kolejne dni kłamliwych koalicji, brzęku kolejnych sernników wydawanych przez arcykapłanów i starszych, przez faryzeuszów, tym razem żołnierzom, żeby wszystko się nie wydało, żeby się przypadkiem nie wydało, że on zmartwychwstał. To właśnie ta noc nosi miano błogosławienia. To właśnie ta noc od wieków nosi miano Nocy Świętej, Wielkiej i Błogosławionej. Bo przecież, jak słyszeliśmy we wstępie, pisał święty Paweł, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna by była nasza wiara. Gdyby tamta śmierć, Chrystusowa śmierć, zakończyła ostatecznie wszystko i przywalona była wielkim grobowym głazem na wieki, bylibyśmy, jak napisze dalej ten sam święty Paweł, najbardziej godnymi pożałowania ludźmi ze wszystkich ludzi na ziemi. I żaden pogrzeb, żaden chrześcijański cmentarz, żaden chrześcijański pochówek nie miałby żadnego jakiegokolwiek sensu. Bo po co byłoby oddawać szacunek i cześć tym, których po prostu nie ma? I miałby pewnie rację wtedy ateista Jean-Paul Sartre, który z rozpaczą, z nienawiścią do życia mówił, że bezsensem jest, że się urodziliśmy i bezsensem, że umrzemy. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, bylibyśmy najbardziej godnymi pożałowania ze wszystkich ludzi na ziemi, bo jakiś sens byłby czcić czyjąś śmierć. Jakiś sens byłby czcić czyją śmierć. Tylu wielkich przychodziło i odchodziło, głosili rewolucyjne idee, wspaniałe hasła, a potem odchodzili i umierali i mówią o nich tylko już jakieś stare, pożółkłe, zakurzone księgi. Ale Chrystus jako jedyny żyje i zmartwychwstał. Tak, drodzy, jest dokładnie tak, jak śpiewamy w starej, czcigodnej, wielkanocnej pieśni. Chrystus zmartwychwstany jest, nam na przykład dany jest, iż my mamy zmartwychwstać z Panem Bogiem i królować. Alleluja. Dodajemy jeszcze, abyśmy chcieli potwierdzić to wszystko tym radosnym okrzykiem, który dziś będzie się niósł od północy do południa, od wschodu do zachodu, po wszystkie krańce ziemi. Wszystko będziemy kończyć dzisiaj i w te najbliższe dni właśnie owym Alleluja. Mili moi, brat Roger, przeor ekumenicznej wspólnoty braci z Teze, zamordowany kilka lat temu w czasie nabożeństwa, miał zwyczaj zawsze w okolicy, co prawda, Bożego Narodzenia, ale pisać taką odezwę, taki list do ludzi młodych. Potem z tego narodziły się spotkania młodych związanych z ruchem Teze, zawsze w okolicy Nowego Roku. W jednym z takich listów brat Roger do młodych napisał takie słowa. Gdyby grób Chrystusa, gdyby każdy grób nie był tak zimny, przejmujący i napawający trwogą, gdyby grób, gdzie morderczyni człowieka śmierć zamyka i zabija wszystko, co w człowieku drogie i święte, gdzie rozrywane są brutalnie ludzkie więzy i miłość, gdzie rozrywane są rodziny, gdyby grób, w którym to wszystko się dzieje, nie był tak przejmujący, pełen trwogi i tak zimny, zmartwychwstanie pewnie nigdy nie miałoby takiego blasku. Tymczasem my, kochani, tymczasem my, którzy tutaj jesteśmy, stajemy się w 2012 roku tymi, którzy stają się spadkobiercami tej wielkiej, potężnej, niesamowitej tajemnicy. strażnikami, tak jak powiedziałem na początku, pustego grobu oraz świadkami prawdy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Gdybyśmy jednak przyszli tylko dzisiaj w poranek zmartwychwstania, gdybyśmy nie przeszli z Chrystusem wcześniej w Triduum Paschalnym, nawet więcej, w Wielkim Poście, tych wszystkich wydarzeń, a w ostatnich godzinach, kilkudziesięciu godzinach, które przyniosły nam zbawienie, gdybyśmy nie przeszli z tym naszym zmartwychwstałym Chrystusem wcześniej przez wieczerni, przez trwogę konania, przez ogrójec, zaparcie się Piotra, zdradę Judasza, gdybyśmy nie przeszli przez ten cały wielki dramat, który się rozpoczął od radosnego, palmowego Hosanna, a zakończył na pałacu Piłata, na dziedzińcu pałacu Piłata, bolesnym, tragicznym ukrzyżuj, śmiem twierdzić, że ze zmartwychwstania, z Wielkanocy, z chrześcijaństwa nic byśmy tak naprawdę nie zrozumieli. Może napchalibyśmy w Wielkanoc czy w kolejne dni nasze brzuchy stertą świątecznych ciast, zjedli wszystko, co było do zjedzenia w poświęconych koszykach, a pojutrze, czy może nawet jutro wieczorem, rozkładając ręce, powiedzielibyśmy starą jak świat frazę, że święta, święta i po świętach. Święta, święta i po świętach. Albowiem bez tajemnicy zmartwychwstałego, bez tej tajemnicy pustego grobu, tych wszystkich wydarzeń, które przyniosły nam zbawienie, nic byśmy z poranka zmartwychwstania i z chrześcijaństwa nie zrozumieli. Ani wielkości Boga, ani miłości Boga posuniętej aż do skandalu krzyża, ani też godności człowieka, który jest naturalnym adresatem tej Bożej miłości, tego kochania. Ani też ludzkiego przeznaczenia i wyniesienia byśmy nie zrozumieli, bo trudno dziś w kontekście tego, co się wydarzyło, krzyża i pustego grobu, nie pytać się, kim właściwie my jesteśmy, kim właściwie dla Boga jest człowiek, skoro go było stać na tak wielkiego Odkupiciela. Kim właściwie jest człowiek? Kim ja właściwie jestem, skoro mnie było stać na to, żeby mieć tak potężnego, tak niesamowitego Odkupiciela? I to jest, kochani, jakby jedna odsłona, jakby jedna strona tej wielkiej, błogosławionej nocy, Wielkanocy. Ale jest, mili moi, jakaś druga strona, jakieś drugie dno, jakaś druga przewrotna, bolesna, niezrozumiała twarz, jakieś drugie oblicze tego świętowania. W czasie bowiem, gdy Bóg umiera na krzyżu, gdy dzieją się te niesamowite rzeczy, kiedy rozrywają się te pieczęcie, kiedy kamień od grobu pryska, kiedy uciekają straże, kiedy dzieją się największe wydarzenia, cuda na świecie, które powinny nam spędzać sens oczu, ty zamiast być świadkiem prawdy, świadkiem i strażnikiem pustego grobu, świadkiem prawdy o zmartwychwstaniu, chcesz być wyluzowany, świąteczny, oryginalny i zabawny. I nie tylko pewnie odbierasz już od kilku godzin, ale może nawet już wysłałeś albo wysyłasz pełne drwin ze świętości, SMS-y albo ocierające się czasem o bluźnierstwa pogańskie czy neopogańskie życzenia. Być może będziesz śpiewał albo śpiewałeś, albo zaśpiewasz nie zna śmierci Pan żywota, a po powrocie być może z rezurekcji, z mszy świątecznej, wielkanocnej do domu, weźmiesz telefon i będziesz wypisywał, że biegnie zając palmą buja, toczy jajo, alleluja. Twój Bóg będzie zwyciężał śmierć, piekło i szatana, a ty będziesz się dzielił poświęconym jajkiem, będziesz składał wielkanocne życzenia i zamiast Ewangelii będziesz znajomym i rodzinie wypisywał przez telefon, niech zające i barany pospełniają twoje plany, porzuć wszystkie swe rozterki, bo to będzie czas wyżerki. Niech to będzie czas uroczy. Życzę wszystkim Wielkiej Nocy. Niewiasty będą odnajdywały pusty grób. Apostołowie co tchu będą tam biegli. Aniołowie będą kamień odwalać. Zmartwychwstały spotka się z zapłakaną Marią Magdaleną, a ty bez troski, chrześcijanin XXI wieku, będziesz się dzielił z innymi, oblizując się od wielkanocnych mazurków, ciast i sałatek i spał kolejne wielkanocne quasi życzenia, czy jakieś SMS-owe brednie, że aby zdrówko dopisało, jajko z krzanem smakowało, aby baba nie tuczyła, atmosfera była miła i by królik uśmiechnięty przyniósł wódkę w ten dzień święty. Kochani, czasem właśnie takie jest to nasze chrześcijaństwo XXI wieku. Bolesne, będące jakimś nieporozumieniem, niezrozumieniem, tego, co się tutaj dzisiaj, tej nocy wydarzyło. I taka właśnie czasami, bo nie mówię, że zawsze, ale taka czasami bywa również nasza wielkanocna wiara i czasem bywają właśnie takie, dokładnie takie wielkanoce. Kochani, starożytni chrześcijanie mawiali często takie słowa. Powiedz mi, jak się modlisz, a ja ci powiem, jakim jesteś chrześcijaninem. Powiedz mi, jak się modlisz, a ja ci powiem, jakim jesteś chrześcijaninem. Ja dziś bym zmienił to powiedzenie. Zmieniłbym tę maksymę i powiedział, powiedz mi, jakie wysyłasz wielkanocne życzenia, a ja ci w ogóle powiem, czy jesteś wierzący. Powiedz mi, jakie wysłałeś, czy wysyłasz, czy będziesz wysyłał wielkanocne życzenia, a ja ci powiem, czy ty w ogóle jesteś wierzący. Kochani, chyba dlatego dalej i bardziej w tej naszej dumnej katolickiej Polsce, która urodziła światu błogosławionego Jana Pawła II, w której mówiło się, że Polak równa się katolik. Być może dlatego dalej i uparcie w tej naszej dumnej katolickiej Polsce ma sens powtarzanie w Wielkanoc tego najkrótszego kazania rezurekcyjnego, którego autorem jest ksiądz Mieczysław Mariński, który wygłosił w Warszawie w kościele świętej Anny przed laty, kiedy powiedział do uczestników rezurekcji: Chrystus zmartwychwstał, w czasie kazania. Ale wy i tak nie wierzycie. Chrystus zmartwychwstał, ale wy i tak to tak naprawdę nie wierzycie. A zatem dziś u progu błogosławionej Wielkiej Nocy, u progu Wielkanocy, zanim za chwilę wstaniemy, zanim wyznasz publicznie swoją wiarę, pytam się ciebie, drogi bracie i siostro, czy ty naprawdę wierzysz w to, co tutaj widzisz i słyszysz? Czy naprawdę wierzysz w zmartwychwstanie i w zmartwychwstałego? Czy rzeczywiście wierzysz w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? Trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo. Czy może tylko raczej tradycyjnie podzielisz się jajem, poświęconym jajem i po prostu obejdziesz Wielkanoc? Dlatego też, kochani, jak mówi święty Paweł, jeśliście razem z Chrystusem powstali już z martwych, jeśliście tu już przyszli i jesteście, aby świętować Wielkanoc, jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, nie tego, co na ziemi. Jeśliśmy razem wczoraj, przedwczoraj, razem z Chrystusem umarli, czy współumarli, dziś razem z Nim zmartwychwstawajmy. Zmartwychwstawajmy z naszych grzechów, słabości, upadłości i zła. I jeszcze jedno, kochani, już na koniec. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu, kiedy przychodzi do spanikowanych, strwożonych, również nic nie rozumiejących z tego wszystkiego apostołów, kiedy przychodzi przez zamknięte drzwi, a potem je rybę, rozmawia z nimi, każe Tomaszowi dotknąć swoich ran, swojego boku. Potem znowu znika i znowu się pojawia. Kiedy wymykają się wszelkie teorie fizyki związane z konstrukcją, z budową ludzkiego ciała. Kiedy przychodzi do tych apostołów wieczorem, właśnie pierwszego dnia tygodnia, czyli wieczorem w Wielkanoc, wypowiada słowa: nie lękajcie się. Nie bójcie się, nie lękajcie się, to ja jestem. Nomen omen, błogosławiony Jan Paweł II. 22 października 1979 roku, rozpoczynając swój błogosławiony, jak mówimy, pontyfikat, wołał wówczas dokładnie do świata, do człowieka takimi samymi słowami. Non abbiate paura, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się. Nie lękajcie się zatem, drodzy i wy, którzy przyszliście w Wielkanoc czcić zmartwychwstałego. Nie lękajcie się, Chrystus Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Kefason. A jak powiada mądra księga Pisma Świętego, ten, kto się wydoskonalił w miłości, ten się już naprawdę niczego nie lęka. Nie lękajcie się zatem. Kto przeszedł razem z Chrystusem przez te 3 dni, przez Triduum Paschalne, przez mękę i śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ten się już naprawdę niczego nie lęka. Bo prawdziwa miłość, miłość do Chrystusa, do zmartwychwstałego, usuwa wszelki lęk. Kto wydoskonalił się w miłości, ten się już niczego nie lęka. Dlatego z wielkanocną odwagą. Odwagą ludzi, którzy są świadkami prawdy i pustego grobu. Wracajmy do naszych domów, do naszych domostw, do naszych stołów świątecznych i dzieląc się poświęconym, błogosławionym jajkiem, symbolem nowego życia, odradzającego się życia. Spożywając to wszystko na pamiątkę świątecznych potraw, które Chrystus stworzył ze swoimi uczniami, na pamiątkę baranka paschalnego. Chciejmy razem z błogosławionym Janem Pawłem II, który kiedyś przewodniczył liturgii Wielkiej Nocy i tak się modlił. Chciejmy i my razem z nim właśnie tak się modlić. O wzniosła i nieodgadniona tajemnico tej świętej Wielkiej Nocy, w której co roku przeżywamy na nowo to przedziwne wydarzenie zmartwychwstania, które wszystkim nam przywróciło życie i przyniosło zbawienie. Bądź zaiste błogosławiona, bądź błogosławiona, bądź po 3-krotnie błogosławiona.